Dzień dobry Piotrze, dzień dobry drodzy widzowie. Witamy was w 11 odcinku Pszczele wieści o przyrodzie naukowej.
Dzień dobry.
I powiem tym razem znów na początku, że jeżeli wam się podoba nasz cykl, no to prosimy o polubienie, prosimy o subskrypcję i ewentualnie inne rzeczy. A, i o tym nie mówiliśmy. Wiesz, to jest bardzo ważne.
No.
Szczególnie w tych współczesnych czasach, kiedy no, są jednak firmy dominujące na rynku internetowym, które mają swoje no, preferencje nie zawsze korzystne dla niezależnych informatorów, takich jakich my jesteśmy, o tym, żeby promować wśród odbiorców, żeby ten instynkt, że tak powiem, coś taki, żeby udostępniali to swoim znajomym sami.
Żeby dzielić się, tak.
Czyli jeżeli wam się to spodobało, to prosimy, poświęćcie nawet czasami tylko kilkanaście sekund, żeby po prostu udostępnić gdzieś to w innym, gdzieś indziej w internecie, żeby to się
tak, albo wysłać do znajomych SMS-em, mailem, w jakikolwiek sposób poinformować.
Czasami to może
będzie nam miło.
Czasami może być to ważniejsze niż nawet te lajki tak zwane, nie?
A ja powiem, że jesteśmy z powrotem w Radomiu, w studiu ośrodka Amfiteatr, w studiu radiowym, gdzie jest ciepło, miło, pomimo nieciekawej pogody na zewnątrz.
I zanim polecimy do naszego pierwszego miejsca, które dotyczy pierwszego badania, które dzisiaj omówimy, Piotrze, jeszcze pozwól, że wrócę do mapki. Nie wiem, czy kojarzysz, jak chyba dwa odcinki temu coś takiego zasugerowało.
Chyba ostatnio omówiłeś o tym.
Nie, bo ostatnio to było na Śląsku.
Tak.
Dwa odcinki temu mówiłem o czymś takim, że moglibyśmy sobie zrobić taką mapkę obszarów, które dotyczą badań, które omawiamy. No i właśnie zrobiłem. I zobacz, masz jakieś refleksje, co nam wyszło?
No, strefa klimatu umiarkowanego.
Głównie Europa, Ameryka i Azja.
I Azja,
ale
tak.
Szczególnie Chiny, czyli ten obszar no technokratyczny, można powiedzieć, gdzie najprawdopodobniej nauka się rozwija najprężniej jednak.
Zgadza się. Zero zupełne z Afryki, chociaż pewnie afrykańskich naukowców mieliśmy, bo wiadomo, że mówimy tylko o jednym punkcie, a czasami jest kilkaset osób w badanie wciągniętych.
Tak, tak, bo to, co często podkreślamy, nauka jest międzynarodowa, tutaj raczej chodzi o ośrodki badawcze, które są mniej lub bardziej prężne, ale może tutaj właśnie ta mapka nam pomoże, że sięgniemy też do tych może...
To co, zalinkujemy tę mapę no, i ona będzie po prostu dostępna.
Po prostu dla ciekawości będziemy to sobie cały czas uzupełniali i być może pomoże nam to czasami sięgnąć do jakiegoś innego rejonu, który zaniedbaliśmy. Dobra, lecimy do Oklahomy.
Do Oklahomy. I naszym pierwszym tematem będzie nekrofagia u pszczół. Od razu powiem, jestem sceptyczny takiemu nazywaniu tego zjawiska, ale tytuł pracy jest właśnie taki, Necrophagy in Honeybees.
Ale powiedz, czego dotyczy, no bo nie dotyczy stricte badania tylko zachowań pszczół, ewentualnych zachowań pszczół związanych z nekrofagią, czyli trupojedztwem.
Nie, oczywiście, że nie. To dotyczy warunkowania pszczół według starego pomysłu Pawłowa na poszukiwanie korzyści powiązanych z innymi czynnikami sensorycznymi, w tym wypadku zapachami.
Tak, ale chodziło mi o to, że badanie dotyczy tak naprawdę entomologii sądowej, czyli to, o czym mówiliśmy już dwa odcinki temu, dlatego, że okazuje się, że pszczoły przez swój bardzo dobry zapach, zresztą nie tylko pszczoły, czy w ogóle żądłówki należące do tej grupy owadów, mają bardzo dobry zapach, mogą być uczone danych zapachów, mogą być uczone rozpoznawać dany zapach poprzez najprostszą rzecz, czyli po prostu warunkowanie na karmienie i mogą się przydawać w ten sposób do czegoś, co możemy nazwać medycyną sądową, czyli do łapania przestępców, Piotrze.
Ciekawostka, że ten zapach mają ponad dwukrotnie czulszy niż psy.
No widzisz. No i teraz powiedz, do czego są psy, gdzie są psy między innymi wykorzystywane? No są wykorzystywane na wielkich ośrodkach handlowych do łapania na przykład przesyłek, w których są wysyłane nielegalne substancje. Na przykład porty. Międzynarodowe porty mogą być takim miejscem.
Zgadza się. Z tym, że tam używanie psów jest drogie. Myślę, że częściej na lotniskach są używane. Tam się jakoś chyba lepiej sprawdzają ze względu na wielkości bagaży.
No i właśnie. I tezą tego naukowca, który napisał tą pracę, a nazywa się on Jack Brian David Morris, jest to, że pszczoły mogłyby być wykorzystywane zamiast psów. To znaczy nie całkowicie, żeby psy i inne zwierzęta od tego oddalić, tylko żeby tam, gdzie mogą właśnie, w takich miejscach problematycznych, przez to, że są ich szkolenie i opieka nad nimi będzie dużo tańsza, i też szybsza. Proces szkolenia może być dużo szybszy, tak jak on się upiera. Można by pszczoły właśnie wyuczyć jako zwierzęta hodowlane do pomocy człowiekowi w tego typu kontroli.
Widzę sporo, znaczy on, autor też widzi pewne problemy w związku z tym, ale rzeczywiście no jest to otwarte zupełnie zadanie i no opowiedzmy jak
zanim tutaj zniechęcisz naszych drogich widzów i słuchaczy do tego, to chociaż opowiedzmy, na czym to badanie polega, dobrze?
Tak jest.
No więc słuchajcie, badanie dotyczy właśnie padlinożerstwa, można powiedzieć. Znaczy różne zwierzęta, padlinożerstwo jest dość popularne w ekologii, w biosferze, tak? Jest dość popularnym sposobem pozyskiwania pokarmu. Czyli chodzi tutaj o mniej lub bardziej rozkładające się szczątki ciał zwierząt, innych zwierząt, od małych do dużych. No i teraz okazuje się, że pszczoły, po pierwsze, on na to zwraca uwagę, że ewolucyjnie pszczoły pochodzą od owadów, które były na przykład parazytoidycznymi osami, więc spożywały to mięso. Zresztą pszczoły mają zachowania kanibalistyczne, jak wiemy, więc mogą to robić. Zresztą tak. Wymienia też pewne tutaj pszczoły należące do pszczół bezżądłowych w Ameryce, które aktualnie również się tym procederem zajmują, więc on wysuwa taką hipotezę, że być może nawet pszczoły miodne zachowały ewolucyjnie tą zdolność i można by je do tego, nawet jeśli na co dzień tego nie robią, podszkolić. No i ponieważ założył sobie tą hipotezę, a nawet pisał z tego, te badania były w ramach przez niego pisania pracy magisterskiej, no to postanowił wprowadzić to w życie i sprawdzić.
Tak, no i zrobił to w taki sposób, że spróbował te pszczoły uwarunkować na zapachy padliny. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo w pobliżu padliny postawić poidełka z syropem, albo te poidełka z syropem zaszczepić koktajlem zapachowym, który zawiera substancje podobne do zapachu padliny.
Tak, jakie to są substancje? Są cztery substancje, głównie dimetyle i sulfamidyny, które po prostu zostały zidentyfikowane jako główne substancje, które wydzielają się podczas rozkładu ciała. No i teraz on tutaj podszedł właśnie ewolucyjnie. Najpierw metodologia polegała na tym, że właściwie badanie było podzielone na dwa główne etapy. Pierwszy dotyczył szkolenia pszczół.
Tak.
I najpierw dane zapachy wprowadził grupę kontrolną, czyli pszczoły, które przez cały czas były, żeby sprawdzić, czy będzie różnica. Pszczoły, które były karmione neutralnym syropem z sacharozy i pszczoły, które były, do których był dodany ten smrodek z tych czterech różnych substancji. I najpierw dawał podkarmiaczki do ula. Najpierw było tak. Do ula, żeby pszczoły się jakby do niego przyzwyczaiły.
Później poza ul w coraz dalszych odległościach, tak. w kilku różnych etapach.
Tak, i okazało się, że co? No i tutaj nie będziemy tutaj zbyt długo o tym rozprawiali. Okazało się, że gdzieś tutaj jest tabelka, którą wam pokażemy.
Jeszcze jedna ciekawostka, no. Że dodatek kofeiny do syropu zwiększał efekty, poprawiał efekty. Widocznie kofeina na pszczoły działa
troszkę
tak samo.
Ale to już jest udowodnione innymi badaniami, że kofeina pobudza pszczoły dlatego są zwolennicy nawet dodawania jej do suplementów. Pobudza pszczoły po prostu pobudza pszczoły i zwiększa ich pamięć też.
No więc badając efekty tego skojarzenia, okazało się, że rzeczywiście, kiedy pszczoły miały później poidełka losowe, czyli takie, w których był sam syrop albo ten syrop z koktajlem zapachowym i one były rozstawione w pewnych odległościach, pokażemy wam mniej więcej schemat tego rozstawienia, to te właśnie zapachowe były odwiedzane znacznie częściej. Tak, to jest właśnie ten schemat rozstawienia. W każdej.
Tutaj eksperyment wyszedł dość, wyniki są dość jednoznaczne. Znaczy, no tak. Trudno jest podważyć hipotezę, że ten zapach, nauczenie się przez pszczoły tego zapachu zwykłym, najprostszym eksperymentem bazującym na teoriach Pawłowa, na zasadzie warunkowania przez jedzenie na określony zapach, że pszczoły po prostu później preferują syrop, który ma ten smrodek. Jak jest to robione? Jaka jest teoria tego? Że jeżeli będziemy coś przyjemnego łączyli z pewnym zapachem, tak, czyli na przykład pokarm, słodki pokarm, to później, żeby pszczoły pobudzić do zbierania pokarmu, wystarczy już sama ta substancja. Bez nawet pokarmu. I tutaj, no, wydarzyło się to, tak? I nawet jeżeli, tak. Bo na początku były podkarmiaczki w środku ula, więc tutaj normalne jest, że pszczoły preferowały to, co jest blisko ula, ale później postawiono wspólną podkarmiaczkę w odległości od uli dla wszystkich. I tutaj ewidentnie wyszło, że pszczoły, przeszkolone do smrodku, rozkładające się
wybierają smrodek. Natomiast, no, potem zrobiono jeszcze jeden etap, gdzie zebrano z przydrożnych, tak właśnie, piękne zdjęcie.
Autor pozyskał zabite ciała zwierząt.
Zwierzęta przez samochody w kolizjach drogowych.
Tak, w różnym stopniu rozkładu.
Tak, to był opos, to był szop pracz i ryś rudy, tak?
Tak. Szop pracz był w największym stopniu rozkładu i wiesz, że okazało się, że pojedyncze pszczoły, które zarejestrowali, które odwiedzały tą padlinę, właśnie najbardziej preferowały tego oposa, więc jest taka luźna hipoteza, że może być, żeby to się wydarzyło, może by jest potrzeba już odpowiednio zaawansowanego rozkładu.
Tak. No ale tu dochodzimy do tego punktu widzenia, gdzie ja się nie zgadzam z tytułem tego badania, bo to w ogóle nie chodzi o nekrofagię, bo one nie poszły tam po to, żeby podjeść tego oposa, tylko po to, żeby poszukać tam nektaru, którego już w tym momencie nie znalazły. Więc zarejestrowano niewiele pszczół siadających na tych zwłokach. I chyba nie zarejestrowano takiego efektu, żeby zwiadowczynie poszły do ula, żeby przyprowadzić kolejne pszczoły na to stanowisko.
Ale też nie poszukiwano. Tutaj już jakby
skrócono trochę ten
eksperyment. Skrócono, no. Siłą rzeczy autor pisze, nie upiera się przy tym, że to jest jakiś dowód. Wyraźnie pisze, że po prostu to jest wstęp. Po prostu tak postawił taką hipotezę, chciał sprawdzić, czy to by się stało. Uważa, że byłoby to pożyteczne dla wykorzystywania pszczół do tych celów śledczych jako dowód w sprawie przeciwko przestępcy, gdzie to sobie zaraz powiemy, i po prostu mówi, że sprawdził to, czy pszczoły są w stanie się wyuczyć, być szkolone poprzez te zapachy, na przykład na rozkład zwierząt, i mówi, że sprawdził później tylko, czy jest szansa, żeby przelatywały na rozkładające się naturalnie już ciała zwierząt, które wydzielają podobne substancje? Tak, jakieś pojedyncze pszczoły są, a czy to jest dowód w sprawie, czy można je przeszkolić, żeby na przykład wyłapywały rozkładające się kły słoni i innych nielegalnie transportowanych części lub w całości zwierząt chronionych? Tego nie wiadomo, natomiast on otwiera po prostu tutaj puszkę. No, sprawdzajmy to w nauce. Czy tak będzie?
Ja jestem mocno sceptyczny, jeżeli chodzi o sukcesy. Widzę kilka zastosowań, ale kilka pojedynczych zastosowań. Natomiast to, żebyśmy przy pomocy tych pszczół zmniejszyli poziom kłusownictwa w Afryce, nie wydaje mi się, ponieważ tak czy inaczej, znaczy autor opisuje jeszcze taką sytuację, że wykrywanie kości słoniowej wywożonej z Afryki następuje najczęściej w portach docelowych. Gdzieś w Chinach, w Azji, w portach, do których te transporty miały dotrzeć. I to jest za późno na to, żeby znaleźć, skąd one pochodzą. Wykrywanie tego procederu w portach nadania pewnie troszkę zwiększyłoby skuteczność, ale też umówmy się niewiele, bo sawanny są ogromne i domyślenie się, gdzie pracuje grupa kłusowników, to nie jest taka prosta sprawa. A wykorzystanie pszczół do znalezienia padłych zwierząt zostawionych na miejscu, bo kłusownicy zabierają tylko kły, a resztę ciała zostawiają, no wykorzystanie pszczół do poszukiwania takich akurat znalezisk jest, no, chyba niemożliwe do uzyskania.
Piotrze, ale nawet jeżeli przestępca nie zostałby złapany za rękę, to sam zwiększenie skuteczności wyłapywania tego i wtedy zmniejszenie skuteczności docierania do celu już by powodowało być może nieopłacalność tego zjawiska. Jeżeli 80% transportów paczek byłoby tak naprawdę ujawnianych, i nie docierałyby na miejsca, to przestępcy nie mogliby uzyskiwać pieniędzy z tego.
Ale widzisz taką możliwość, żeby to dało się zablokować?
Nie wiem, czy w 80%. Ja tylko stwierdziłem, że nawet jeżeli ktoś nie zostanie złapany za rękę, to sam fakt zwiększenia skuteczności wyłapywania tego może powodować, znaczy jest walką skuteczną.
Mhm. No bo nie, no gdzieś tu widziałbym cechy pozytywne. No w końcu szkolenie psów jest drogie. Utrzymanie psa razem z jego opiekunem to są też dodatkowe koszty. Żeby cały plac kontenerowy przeczesać raz dziennie, trzeba by utrzymywać, nie wiem, kilkanaście chyba takich par człowiek-pies.
Tak, bo też tutaj powiedzmy, że to szkolenie, które on zrobił, trwało 6 dni. Także to wystarczy. On,
a tutaj
wystarczy kilka dni szkolenia.
Uli, kilka dni szkolenia, jeden pszczelarz i mamy temat załatwiony. Ale jak śledzić te pszczoły? Jakie...
No, tutaj technologia w przyszłości może to rozwiąże, choćby za pomocą różnych fotokomórek, detektorów, nie tylko samych pszczół, ale poszczególnych substancji. Wyobrażam sobie na przykład, że jest przy wylotku, czy raczej wlotku w tym momencie, powinienem powiedzieć, detektor, który nawet wykrywa małe stężenie tych diacetylów, na przykład tych substancji. Pszczoła wlatuje, oho, gdzieś w pobliżu 3 kilometrów jest rozkładająca się padlina, a ponieważ jesteśmy w porcie, gdzie nie ma dookoła jakichś lasów, więc może przeszukujmy jakiś okręt, czy nie ma tam, no, choćby upchanych kości słoniowych, tak?
No, gdybyśmy odpuścili tę całą nekrofagię, bo no, ja tu po prostu nie widzę, żeby pszczoły...
Nie będę się upierał, natomiast zastanawiam się, czy tobie jako pszczelarza po prostu, czy te nie reagujesz na to słowo zbyt emocjonalnie, że no nie chciałbyś widzieć pszczoły jako zwierzęta zajmujące się również nekrofagią.
A może? A może? Kto wie? Dobra.
Dobra.
Idziemy.
Lecimy do Wielkiej Brytanii na dwa badania naraz, które są tak komplementarne, że postanowiliśmy je...
Tak, połączymy je trochę.
Omówić razem. Dzięki.
Dzięki.
Piotrze, zlecieliśmy do Wielkiej Brytanii, czyli Zjednoczonego Królestwa inaczej. Pierwsze badanie zrobiono Beekeeping Stewardship and Multispecies
Care in Rural Contexts.
Czyli przetłumacz to proszę.
Pszczelarstwo, zarządzanie i opieka międzygatunkowa w terenach wiejskich.
Natomiast czasopismo dość ciekawe, dlatego że socjologia wiejskich terenów, tak bym można to przetłumaczyć.
I można to chyba rzeczywiście potraktować jako socjologia. Jeśli mogę, zanim opowiemy o tym badaniu, bo tak nasunęło mi się, jakoś tak zawsze postrzegałem ludzi jako pewne spektrum, wykorzystam pejoratywne określenia, takie między mieszczuchami a wieśniakami. I o ile taki mieszczuch to uważa, że przyroda jest czymś fascynującym i pięknym, ale obcym, o tyle taki wieśniak uważa, że przyroda niekoniecznie jest taka piękna i taka fascynująca, ale jest taka swojska i taka naturalna.
Chyba, że wieśniak naturyzowany.
Chyba, że wieśniak naturyzowany.
Który się przeprowadził niedawno z miasta, to może być nią zafascynowany, wydaje.
Tak. Ale nie, ten rodzimy też może być. Mówimy o spektrum, więc każdy tak naprawdę podejście jest jak najbardziej okej i mieści się w jakimś tam obszarze. A mi się jeszcze kojarzy dwie rzeczy. Jedna, o których wiedziałem wcześniej, a jedna, o których się dowiedziałem dopiero teraz, bo na przykład takie zwyczaje Masajów, hodowców krów, polegających na tym, że oni głaszczą rogi tych swoich krów po to, żeby one nabierały fantazyjnych kształtów. Albo na przykład ludy północnoamerykańskie, podobnie zresztą jak Ainowie, czyli rdzenni mieszkańcy wysp japońskich, którzy zabitemu zwierzęciu dziękowali za nakarmienie. Wydaje mi się, to jest takie, to się kieruje w takie współistnienie w przyrodzie, zaprzeczające trochę temu czynieniu ziemi poddaną.
Okej, jak rozumiem, ponieważ będziemy opowiadali o badaniu na pszczelarzach przeprowadzonych, no właśnie, tak. W tym momencie wchodzimy w badania, ale jest to zgodnie absolutnie z naszym celem, jaki sobie postawiliśmy jeszcze, jak wymyślaliśmy ten projekt. Wchodzimy na badania, które przeprowadzono nie na pszczołach, tylko na pszczelarzach.
Na pszczelarzach.
Tak. Rozumiem, że zdążasz do tego, że pszczelarze właśnie mogą być kimś takim, taką spełniać rolę, jaką nakreśliłeś przed chwilą.
A przynajmniej katalizować ją.
Okej. A co do tego podziału na wieśniaków, oczywiście wiadomo, że tutaj generalizujemy. Na wieśniaków miastowych, to chciałem zauważyć, że to się jednak dość mocno zmienia i współcześnie wydaje mi się, że dość mocno podkreśla się, o czym przecież sam fakt, że wyszło badanie, o którym mówiliśmy, ekologia zapylania w mieście, dość mocno się podkreśla udział jednak przyrody którą część stanowi również człowiek, ale wokół człowieka, która również kształtuje środowisko miejskie. Więc wydaje mi się, że...
Tak, opowiadaliśmy o tym.
Wydaje mi się, że wśród młodych to będzie narastało to poczucie i no nie będą już mieli takiego wrażenia wyobcowania, o którym mówiłeś. Natomiast niewątpliwie to się zmienia i mogę na przykład powiedzieć o swoim doświadczeniu w Paryżu. Tam jest tak dużo tuneli, tak dużo, choćby samo metro, prawda, ale nie tylko, piwnice i różne przejścia podziemne, dużo bardziej jest to zorganizowane niż na przykład w polskich miastach, że tam ciężej, znaczy tak słyszałem, że z tego powodu, a na ile jest to prawda, to nie wiem, że podobno z tego powodu ciężej, bo rzeczywiście ciężej, spotkać jest tam spontanicznie pająka, który ciebie obłazi, na przykład w parku czy coś takiego, nie? No mnie akurat pająki nie przeszkadzają, nie mam arachnofobii, ale jeżeli komuś tak, to mogę mu polecić to miejsce do zamieszkania.
Ja kiedyś miałem, ale już nie mam. Natomiast tutaj mamy dwie panie, Siobhan Maderson i Emily Elsner Adams, a tak nawiasem mówiąc, imię Siobhan mnie bardzo fascynuje, bo to jest takie tradycyjne irlandzkie imię.
Aha, widzisz.
Bardzo popularne w filmach z Colinem Farrellem. Okay. Jego partnerki często mają na imię Siobhan.
Jak sądzę, te panie są, bo tego dotyczy badanie, socjolożkami.
Tak, też zainteresowane pszczelarkami, przeszły jakieś tam kursy, zajmowały się pszczelarstwem i obie prowadziły jakieś tam badania na pszczelarzach niezależnie od siebie. A dopiero jak się spotkały, to na podstawie tych badań napisały wspólną pracę, gdzie tam przy pomocy jakichś metod socjologicznych też spróbowały określić, jak pszczelarze wpływają na środowisko.
Jak sądzę, połączyło ich no jakiś taki wspólny kontekst, który zauważyły przeprowadzające badania, czyli zdrowie pszczół jako nośnik informacji o dobrostanie wiejskiego ekosystemu, tak?
No tak. Mamy i my ten stereotyp. Pszczoły uważamy za wyznacznik czystości środowiska.
Pszczelarzy w ten sposób wydaje mi się, że postrzegamy społeczeństwo, o czym one piszą. Tak. Że to nie jest tylko tak, że to jest troszeczkę inaczej niż są postrzegani inni rolnicy. Wśród społeczeństwa nawet osób, które są laikami, jednak często pszczelarze są postrzegani osoby noszące, biorące większy udział w budowaniu tego dobrostanu wiejskiego, co można sobie pozytywnie lub negatywnie zweryfikować, zostając pszczelarzem.
Oczywiście, że tak. One tu nawet mówią, że standardowa opieka nad innymi gatunkami to jest jakiś zestaw konkretnych czynności w relacji człowiek-zwierzę. A w przypadku pszczelarstwa ta opieka wykracza poza relację człowiek-zwierzę, bo wkracza jeszcze w to krajobraz. Zadbanie o pożytki polega na trochę czymś innym niż zadbanie o pasze dla zwierząt.
Tak, chociaż mógłbym troszeczkę o tyle polemizować, że wydaje mi się, że chów z innych zwierząt, chociażby trzody chlewnej, no też wpływa na krajobraz. I wyobrażam sobie takie sytuacje, że na przykład lokalna społeczność nie życzy sobie pewnego rodzaju chowu, albo wręcz istnienie jakiegoś centrum chowu uważa za korzystne ze względów ekonomicznych. Tak,
No zgadza się.
Nie stawiałbym tutaj, wiesz, nie traktowałbym tego jednostronnie.
Zgadza się, tylko jeśli one postrzegają pewną rolę katalizatorów, pszczelarzy jako katalizatorów takiego współistnienia w środowisku i to, że dbając o różnorodność, o bioróżnorodność roślinną dookoła, wpływamy też na inne zapylacze pozytywnie, chociaż robimy to dla pszczół, to w konsekwencji może to powodować pewne przemiany środowiskowe, to o czym ty mówiłeś, zmiany świadomości także innych osób i wprowadzenie też bioróżnorodności wśród zwierząt, wprowadzenie owiec i kóz także zamiast świń i krów do środowiska albo obok i powiększenie tej różnorodności.
Rozumiem, że taka jest piękna hipoteza, ponieważ popularyzujemy tę naukę, więc jak rozumiem, naukowczynie są zmuszone opowiedzieć nam o metodologii i o rezultatach i czy ich hipoteza się potwierdziła, czy nie. Więc jak moglibyśmy przejść do omówienia metod i rezultatów. Jakie metody przyjęły? No właśnie tak jak metody możemy w sumie streścić do czegoś w rodzaju kwerendy, tak?
Tak, tak. No to były rozmowy z pszczelarzami, które one spotkały, których one, to jest Ta metoda jest bardzo mieszana, ponieważ one prowadziły te badania niezależnie od siebie, zanim jeszcze się spotkały, więc...
Tak, ale nie tylko dyskusje z pszczelarzami, ale także też poszukiwania w archiwum, tak. Już ci mówię gdzie, w archiwum Bee Farmers Association na przykład. Tak? I Honey Bee Producers Association.
Ale sądzę, że Bee Farmers Association także i rozmowy, z, jak sądzę, z zarządem i z osobami związanymi.
Tak, tak. Natomiast tylko chciałem wspomnieć, no. Że próbowały też badać temat w kontekście trochę historycznym, czyli żeby zobaczyć, jak się to u pszczelarzy postrzeganie mogło zmieniać. No, spróbowały sięgnąć, tutaj jest napisane with 30, żeby spojrzeć na 39-letnią perspektywę. No dobra, no i jakie są w takim razie, ile tutaj jest napisane, czy w ogóle, ile było tutaj tych rozmów przeprowadzonych? Jest.
Jest.
Jedna z nich przeprowadzała wywiady z 53 osobami wywodzących się z lokalnych pszczelarskich klubów. Żeby być zgodny z hipotezą, no to oczywiście wśród tych dominowały, te kluby organizowały pszczelarzy z terenów wiejskich i semi-rural, czyli to możemy takich powiedzieć podmiejskich.
Tak, podmiejskich.
Tak, Druga z kolei właśnie robiła tą kwerendę w archiwum i próbowała poznać perspektywę kilkudziesięcioletnią. Osoba, która najdłużej trzymała pszczoły, jedna z nich, która była wywiadowywana, miała pszczoły 70 lat. Jest taka informacja. Tak. No i przechodzimy do tych rezultatów, które nas interesują. Co z nich, Piotrze, wyszło?
No i wyszło, że może to tak być postrzegane. Rola pszczelarzy w środowisku, ale też i właśnie opieka międzygatunkowa, czy opieka wielogatunkowa może być właśnie postrzegana w taki sposób, że współistniejemy w środowisku, że jesteśmy jego częścią. No nie tak, nie powiem, że na równi, bo jednak mamy podejście antropocentryczne z konieczności, ale że możemy być otwarci na we własnych środowiskach małych, wiejskich, tych, w których żyjemy, że możemy być otwarci na inne gatunki i na ich prawo do bytowania na tym terenie.
Tak, rzeczywiście tutaj są nawet przytoczone takie cytaty, chyba najciekawsze zdaniem autorek, i żeby troszeczkę łyżkę dziegciu do tej pięknej, zarysowanej beczki, którą nawet przedstawiłeś, tak? Tutaj wnieść, proponuję taki cytat. Jeden z cytatów, teraz muszę go szybko znaleźć, ale no już może w sumie dość dobrze go pamiętam, wskazywał na to, że jeden z pszczelarzy, który był hobbystą, ewidentnie takim, który opisywał swoją motywację jako czerpanie przyjemności z pszczela, zauważał, że może być taka sytuacja, że ta opowieść o bioróżnorodbaniu, o lokalną społeczność wiejską, o bioróżnorodność i ochronę środowiska może być de facto wykorzystywana również przez pszczelarzy do swoich celów ekonomicznych, i przywoływał na przykład komercyjnego pszczelarza, który przywiózł swoje ule w sąsiedztwo jego kilkupniowej pasieki i wyrabowały po prostu go.
Tak, to prawda. Wyrabowały mu jego 3 ule.
Tak. No. Tak. Czy to nie psuje tego wizerunku?
Racja, ale prawdopodobnie pszczelarz, który je przywiózł, nie miał takiego właśnie podejścia. Tak, no pewnie żyjemy w... Tak jak powiedziałem gdzieś tam na wstępie, jesteśmy uczestnikami całego spektrum różnych zachowań.
Czyli wniosek jest taki, że co? Że pszczelarze mogą stanowić taką dobre hobbystyczne zajęcie do samouświadomienia, a także do uświadomienia innym w lokalnej społeczności, do propagowania idei bioróżnorodności i ochrony środowiska, tak?
Tak to widzę. Tak to widzę. I możemy chyba do kolejnego badania dość płynnie przejść.
Tak, które uważam, że troszeczkę psuje tą wizję, którą nakreśliły nam autorki, naukowczynie tego badania, a to dlatego, że moim jednak zdaniem w tym badaniu, które razem przeczytaliśmy, ale będę chciał oczywiście Ci trochę zaproponować, tak? Taką rolę tutaj wszedłem, jednak jest bardziej takie ścisłe, w tym sensie, że posłużono się... Mamy, ciekawe, czy państwo będą to słyszeli, no akurat jakaś próba
mamy
zespołu.
Mamy obok próbę, tak, w studiu nagrań.
Tak. Jednak posłużyli się moim zdaniem dość bardziej zaawansowaną, znaczy przynajmniej bardziej ścisłą metodologią. To znaczy konkretnie, tak zwaną, poszukałem sobie o tym w internecie, metodą Q-Sort. Metodologią Q, która polega na odpowiednim usystematyzowaniu, nie takich swobodnych rozmowach, przepytywaniu i proponowaniu właściwie pewnej grze. Która ma określone zasady i ona jest tak zorganizowana, pokażemy wam tutaj tą planszę, jak wygląda i też tak. Niestety mogli akurat w tym wypadku troszeczkę lepiej to zilustrować, choć i tak ten artykuł jest dobrze zilustrowany, bo ten poprzedni w sumie nie jest zilustrowany.
Ale jeśli pozwolisz, ja spróbuję to nakreślić tak trochę inaczej, bo tak, oni zadali każdemu z pszczelarzy...
To jest pierwszy etap badania.
Tak, zadali 43 pytania łącznie i prosili o odpowiedzi na to, w takiej kategorii od minus 4, czyli absolutnie się nie zgadzam, do plus 4, czyli absolutnie się zgadzam. Pytali na przykład, czy podoba mi się pszczelarstwo, czy...
Ale to jest drugi etap, bo chyba pierwszy to był w ogóle brali udział na takiej konferencji, bo w ogóle to badanie dotyczy Walii, czyli terenu, który jest uważany za taki, odwołując się do poprzedniego badania, za taki dość wiejski, o małym zagęszczeniu pszczół, gdzie właśnie jest ta świadomość wiejska pszczelarzy dość zaawansowana. Oni brali udział w takiej konferencji pszczelarskiej w Kornwalii. I tam po prostu zagadnęli kilkadziesiąt osób i na podstawie tej też, i tutaj jakby ich metoda pokrywała się z poprzednimi, po prostu zrobili taki wywiad. I na podstawie tego wywiadu właśnie te hasła, klucze opracowali, posługując się opinią pszczelarzy, o których teraz
rozumiem,
mówisz.
Rozumiem, tak. No mi rzeczywiście już chodziło o sposób dojścia do jakichś
Dlaczego
wniosków?
O tym wspomniałem? Dlatego, że oni sobie tego nie wymyślili, tych sentencji, tylko wzięli rzeczywiście na...
Wzięli je z tego wywiadu, z tego, co ludzie mówią.
Tak jest.
A później przeprowadzili wywiad z kolejnymi, tym razem już 20 wywiadów z kolejnymi osobami, którym zadano te 43 pytania.
No właściwie ćwiczenie, można powiedzieć wręcz.
Tak, był to rodzaj ćwiczenia i te tak zwane wywiady, one trwały od 15 minut do 2 godzin, w zależności od tego, jak rozgadany był pszczelarz i jak potrafił rozwinąć jeszcze swoje odpowiedzi. Niemniej chodziło o to, żeby każdy z nich określił się na te 43 pytania. One dotyczyły jakichś tam osobistych punktów widzenia, ekonomiki, jakichś wpływów, którym ten pszczelarz chętnie się poddaje, odpowiedzialności socjalnej, dobrostanu pszczół czy ideologii.
Tak.
A to potem zostało w bardzo ciekawy sposób opracowane.
Znaczy nie, moim zdaniem jest troszeczkę odwrotnie. Po prostu zrobili ten Q-Sort i ten podział, o którym powiedziałeś, na te różnych motywacji pszczelarskich i różnych grup pszczelarskich został właśnie, jest wynikiem tego Q-testu. Powiedzmy, chciałem kilka słów powiedzieć jednak o tym Q-teście, czytaj Q-technice. Poszukałem sobie, jest ona stosowana przez psychologów i socjologów. To jest jedna z technik. Do badania tak naprawdę tego, do badania na ile osoby posiadające różne poglądy, różne motywacje uświadamiają sobie wspólne cechy i różnice z innymi osobami i na ile w ogóle uświadamiają tak naprawdę założenia swoich własnych poglądów, dlatego że one mogą wynikać z różnych rzeczy i oni właśnie tutaj wyróżnili to, jak wspomniałeś, również pobudki ideologiczne i na przykład ekonomiczne. I powiem ci od razu właśnie, trochę powiem, jak wyglądał ten test. On ma trochę taki, rozkłada się, tutaj pokażemy, rozkłada się taką planszę, i do tego są karteczki. Każda karteczka, znaczy trzeba zużyć wszystkie karteczki w tej grze. I teraz zobaczcie sobie, że ta plansza ma trochę taki dzwonowaty charakter, to znaczy najwięcej karteczek można umieścić na środku. I te hasła, klucze, które oni mają umieszczać, ci badani, odpowiadają takim, to nie są takie wyrażone wprost poglądy, czyli na przykład jestem pszczelarzem naturalnym, jestem pszczelarzem konwencjonalnym, wszyscy, którzy nie leczą odpowiednio pszczół, powinni zostać ukarani. Nie.
Tak, tylko raczej na przykład podobają mi się czyste ule.
Tak jest.
Tak, to
honeybees
pytania...
are fascinating. To są takie karteczki z hasłami. Pszczoły miodne są fascynujące. To ma po prostu na przykład zbadać, Ale teraz ktoś może ułożyć na tej planszy, czy dla niego to jest radykalne, czy nie. Mhm. I teraz wiesz co, to ułożenie takie, że jest mniej prostokątów do włożenia karteczki po bokach, a na środku najwięcej, ma odzwierciedlać naturalną krzywą dzwonowatą, że najczęściej większość zazwyczaj poglądów jest, czy emocji jest gdzieś na środku, umiarkowanych, tak. A najmniej jest radykalnych. I ludzie po prostu są niejako, no mogą myśleć długo, ale w końcu ostatecznie są zmuszeni, jeżeli chcą wziąć w tym udział, do przemyślenia swoich postaw i ułożenia je na tej planszy. I właśnie, co wyszło, jak przebadali. No więc wyszło, że w sumie dość ciekawa opcja, że jakie motywy wyszły. Jakie motywy wyszły? Najpierw powiem może, jakie motywy wyszły.
Tak, pięć motywacji, tak. Którymi się ludzie kierują.
Tak, tak, tak. Właśnie, gdzie tutaj one są?
No ja może zacznę od typowych hobbystów.
Nie, to...
O czym innym myślisz
tak,
w tym
tak,
momencie,
mówię,
rozumiem.
Nie o podziale ludzi, tylko o podziale motywacji, bo wyróżnili dwa podziały. Jeden to jest podział na... Dobrze, to może powiedz teraz, bo znaleźli pięć grup pszczelarzy.
Tak, pięć grup pszczelarzy, którzy jedni z nich są typowymi hobbystami, inni są pszczelarzami naturalnymi i niekoniecznie oni sami się tak właśnie kwalifikują, tylko wynikło to z tej gry i z tych odpowiedzi na pytania. Są też tak zwani hodowcy czarnych pszczół, czyli w Walii, gdzie te badania były robione, to są pszczoły lokalne. Podobnie u nas dotyczyłoby hodowców Apis mellifera mellifera. Kolejna grupa to są hobbyści nowokonwencjonalni. Cokolwiek by to znaczyło, ale jeśli znajdziemy czas, to opowiemy o tych grupach więcej, a jeśli nie, to jeszcze sam chętnie posiedzę nad tym dłużej, bo to jest bardzo ciekawe i namawiam was na to, żeby zajrzeć do tego badania i troszkę nad nim posiedzieć. No i ostatnia grupa to pszczelarze pragmatyczni.
Czyli pięć grup. I teraz, a z kolei znaleźli sześć motywacji, jakie motywują tych osoby w tych różnych sześciu grupach do podjęcia się pszczelarstwa, zajęcia pszczelarskiego. Otóż są to osobiste pobudki, ekonomiczne, związane z zarządzaniem po prostu społecznością, lokalną społecznością, odpowiedzialność społeczna, dobrostan pszczół, czy tam zdrowie pszczół, różne tak. Można by to przetłumaczyć, no i ideologia. Mhm. Żeby nie było tu, bo niektórzy tam uważają z tego, co wiem, że to słowo jest przesadnie używane, otóż nie, jest w tym badaniu wielokrotnie użyte to słowo, dlatego jestem kryty...
Ideologia jest w tym momencie bardzo ważna.
Co wyszło z tych badań, jakie pobudki motywują pszczelarzy najczęściej? Ekonomiczne i ideologiczne, więc no jednak... Trochę to burzy mit o takich pszczelarzach, którzy są czysto racjonalni, myślą tylko o opłacalności, bo jednak myślą dużo o ideologii. No a z drugiej strony też nie można powiedzieć, żeby pszczelarze nie myśleli o względach ekonomicznych. No te dwie tak. Nie ochrona środowiska właśnie, Piotr, tak. Nie zdrowie pszczół, tylko najbardziej motywuje pszczelarze ideologia
i ekonomia.
Tak jest.
No a zebrano to w taki fajny, ciekawy wykres. Właściwie serię pięciu wykresów, gdzie przypisano te grupy, o których ja mówiłem wcześniej i pokazano, jak wygląda taki rozstrzał poglądów pszczelarzy, których do tych grup przypisano. Widać tu takie gruszkowate kształty, które dla każdej grupy wyraźnie w jeden punkt celują i wskazują ten punkt, ale jeśli by to było bardzo ostre, to te gruszki byłyby też bardzo ostre, czyli ta część bazowa byłaby wąska, a szpic byłby mocno wysunięty. A tutaj widzimy, że jest dość duża rozpiętość poglądów także w ramach tej samej grupy. Ilu pszczelarzy, tyle opinii. I no wydaje się, że jednak w ogóle jako pszczelarzy dużo nas łączy.
Tak jest, ale pokrótce charakteryzujmy tych pszczelarzy, czyli konwencjonalni hobbyści to tacy, którzy nie są ograniczeni przez czas, są dość autonomiczni, ale mimo wszystko podążają ścieżką gdzieś tam zaproponowaną przez specjalistów. Od razu też mogę powiedzieć, że przeglądają ule mniej więcej co 70 dni, no więc czują odpowiedzialność też za zdrowie pszczół ogólnie i społeczeństwo, czyli na przykład, żeby innemu no nie robić jakichś tam niekorzystnych rzeczy. Ideologia u nich oczywiście jest, ale nie na pierwszym miejscu. naturalni pszczelarze, no to ci, którzy zaniechują, tak jak już mówiliśmy w innym omawiając inne badanie, zaniechują leczenia pszczół, dlatego że uważają, że długofalowo lepiej się to przyczyni do zdrowia pszczół, czy łączą to z dobrostanem. I właśnie tutaj, co jest wskazane, że to motywacje ideologiczne związane z ochroną przyrody są dla nich ważne. I to jest najbardziej zideologizowana grupa pszczelarzy, tak wyszło. Stawiają ideologię wyżej niż nawet ewentualne szkodzenie innym pszczelarzom i innym zapylaczom. Mimo, to jest ciekawe, mimo że najbardziej sobie zdają ze wszystkich grup, najbardziej zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa konkurencji pszczół miodnych wobec innych zapylaczy, to jednak nieleczenie i ewentualnie przyczynianie się do rozprzestrzeniania patogenów na inne zapylacze jest dla nich mniej ważna niż podążanie tutaj za ideologią jednak. No tak wychodzi przynajmniej z tych badań.
Tak.
Później są black bee farmers, czyli właśnie tak jak wspomniałeś, hodowcy Apis mellifera, czyli lokalnych, i oni oczywiście podążają, ponieważ są hodowcami, także podążają za wytycznymi takimi odgórnymi, prawda, narzuconymi przez specjalistów i zgadzają się z nimi, są zwolennikami naukowego podejścia, niemniej, no oczywiście podkreślają tą rolę lokalnej społeczności.
Przeciwnikami sprowadzania matek.
Tak, dokładnie. No nic dziwnego, skoro hodują.
Tak jest.
Nowi konwencjonalni hobbyści to jest troszeczkę ciekawa grupa, dlatego że oni no też są hobbystami, więc też robią to, też mogą, ale mają już trochę ograniczony czas. Oni najczęściej jednak, jest to dla nich takie dodatkowe zajęcie, ale pobudki ich nie są czysto takie związane z, powiedzmy, strzelarstwem, ale chcą też coś robić dla
środowiska.
Dla środowiska i tak dalej. Natomiast no są, w odróżnieniu od pszczelarzy naturalnych, są skłonni jednak być to ciekawe, też minimalizują przeglądy, bo pszczelarze naturalni raz na miesiąc robią przegląd, ale jednak
jednak te 7-10 dni zdarza im się zaglądać do łóżka.
I ekonomia
nie ma tu jakiegoś
jest ważna, tylko że trade-off, czyli powiedzmy tak, balansują względy ekonomiczne względem zdrowia pszczół, są za minimalizacją używania pewnych środków, na przykład letniczych i tak dalej, ale nie wywracają tego, tak jak pszczelarze naturalni, do góry nogami. No i pragmatic bee farmers, czyli tacy już pragmatyczni hodowcy, dla których ideologia jest najmniej ważna, najbardziej ważne są jednak dla nich tutaj te hodowla i wszystko, co jakby sprzyja hodowli dla nich ustabilizowanej, będą popierali, czyli popierają, powiedzmy, to weterynaryjne, tradycyjne, standardowe podejście i nie do końca, mimo że przedstawiają się jako też oczywiście zwolennicy zdrowia pszczół, nie do końca do nich przemawia to, żeby nie sprowadzać na przykład obcego materiału, no bo oni je hodują. No, czyli wychodzi z nich po prostu ich
z pragmatycznego punktu
indywidualne
widzenia.
Indywidualne cele stawiają sobie wyżej.
Na to, że im się to będzie opłacało.
Więc indywidualne cele są wyżej dla nich niż powiedzmy jakieś takie socjalne, ogólne pobudki. Natomiast mimo wszystko nie jest to takie proste, co wychodzi z tych badań, bo wychodzi, że często, biorąc pod uwagę, cele ideologiczne mogą być wspólne dla wszystkich grup, ale inne rozumienie ich właśnie ideologiczne powoduje, że nie są w stanie się dogadać.
Ha.
Czyli tak, to tego wychodzi z badań.
Czyli mamy takie samo podwórko we wszystkich krajach?
Tak, w ogóle bardzo mi to przypominało tutaj polskie podwórko. No tak. Zobacz sobie, na przykład ta tabelka to dość dobrze pokazuje.
Ale oczywiście.
Chcę leczyć warozę, akceptuje chemiczne substancje, prawda? I sprowadza się to do dbania o swoje lokalne środowisko również i do konserwacji na przykład. Natomiast jeżeli mam odpowiedź, możemy również z odpowiedzi I do not treat the varroa, czyli nie stosuję żadnych leków, też możemy dojść do po prostu podobnych wniosków. Także jest to rzeczywiście zupełnie. Jest tutaj jakiś poziom niedogadania się pszczelarzy, który wynika niekoniecznie właśnie z pobudek pragmatycznych, a raczej ideologicznych.
No i to byśmy mieli połączenie z tym poprzednim badaniem, z tym spektrum właśnie, z tym, że co człowiek to opinia, bo przecież jak się spotykamy na różnych pszczelarskich spotkaniach, to też mamy taką samą sytuację, że owszem, zgadzamy się z prelegentem, ale mamy jakieś własne zdanie na temat tamten, inny.
Tak, tutaj wyszedł też dość ciekawy konflikt pomiędzy wiedzą naukową, wiedzą tak zwaną z doświadczenia, w tym również podgrupa tej wiedzy z doświadczenia, wiedza ukryta. Otóż część pszczelarzy, i to też było dosyć ciekawe, że w różnych grupach, część pszczelarzy zgadzała się z wiedzą naukową, ale uważała, że to, że równie ważna może być wiedza z doświadczenia. I tutaj część pszczelarzy, no, chętnie się dzieli tą wiedzą, czyli to jest taka wiedza, powiedzmy, trochę z mistrza na ucznia, a część jest to wiedza taka ukryta, czyli po prostu, no, zdobędziesz ją, jeśli będziesz, powiedzmy, 10-20 lat pszczelarzem i wtedy będziesz mógł pociąć jakąś wiedzę. No i tutaj naukowcy zastanawiają się, jak można połączyć to, bo tak, bo właściwie wszyscy, to co wyszło, ten Q-test ma też trochę doprowadzić do tego, żeby uzmysłowić samym badanym i innym, co może z tego wyjść. I właściwie z tego Q-testu wyszło, że wszyscy zgadzają się do, co do długoterminowych tutaj
celów,
tak, i do systemowości celów. Tak, wszyscy zgadzają się, mimo że właśnie, wszyscy zgadzają się, że potrzebne są systemowe działania, ale jeżeli
inaczej postrzegają tak, poszczególne etapy i...
W pewnych elementach ze względów ideologicznych mogą się nie zgadzać na wprowadzenie jakichś systemowych rozwiązań, mimo że ostatecznie wychodzi, że przyniosłoby im to też korzyść. Ciekawe, prawda?
Bardzo ciekawe. Nie, na mnie to zrobiło naprawdę bardzo duże wrażenie i im za każdym czytaniem tego artykułu wyciągam coraz to nowsze wnioski.
To jakie wyciągnąłeś?
Naprawdę warto...
Ostatnio.
Ja ostatnio wyciągnąłem taki wniosek, że nie różnimy się na pewno od pszczelarzy walijskich jako Polacy. Mamy dokładnie te same rozrzuty, ale też nie różnimy się jako grupy pszczelarzy. Ja pamiętam swój konflikt z jednym z też z członków Polanki w czasach, kiedy organizowaliśmy rajd maluchami w obronie pszczół i on uważał, że tak naprawdę to nigdy nie powinniśmy się integrować z pszczelarzami zawodowymi, bo oni mają zupełnie inne cele niż my i pomysł na taką integrację jest zupełnie bez sensu. A ja się z tym nie zgadzam do dzisiaj i uważam, że wszystkie grupy pszczelarzy łączy więcej niż tak naprawdę jesteśmy w stanie przyznać, że nas łączy.
Wszystkie grupy pszczelarzy mniej lub bardziej, nawet pszczelarze naturalni, jakich byli skłonni do podważania evidence, czyli no, ja jestem zwolennikiem tłumaczenia tego jako poświadczenia, bo nie są to stricte dowody matematyczne, tak. Poświadczeń, których się coraz więcej pokazuje, no negatywnego oddziaływania pszczelarstwa na te inne, powiedzmy, odwady, inne owady zapylające i choroby, które mogą roznosić, są już na ten temat poświadczenia, choroby, które mogą roznosić pszczoły miodne. I to się, no tu jest najciekawsza właśnie sytuacja pszczelarzy naturalni, bo dla nich jednak te wartości związane z pszczołami miodnymi, mimo że postrzegają środowisko jako bardzo międzygatunkowe, są w tym momencie na tyle ważne, że potrafią zaakceptować roznoszenie tych chorób też na inne owady. I to jest dosyć ciekawe też.
No tak, no zawsze koszula bliższa ciału, prawda? Tego już nie zmienimy, to musi tak zostać. Natomiast no, jeśli zostaniemy przy środowisku jako środowisku, to myślę, że to badanie uświadamia nam bardzo, że nie pozbędziemy się nigdy różnic, które między nami występują, ale też zawsze będziemy mieli jakieś wspólne cele i ku tym celom powinniśmy dążyć.
A ja bym chciał zobaczyć badanie i może kiedyś takie jakieś porządnie przeprowadzone znajdziemy, na ile to, co wyszło właśnie z tego przyglądania się poglądom pszczelarzy i samo przyglądania się też, na ile odpowiada rzeczywistości, czyli na ile podejmowane pewne działania, nawet w dobrej wierze, rzeczywiście są skuteczne na przykład dla ochrony tak zwanej bioróżnorodności, czyli i międzygatunkowej społeczności, takiej, która na przykład zgodnie z tymi celami w motywacjach pszczelarzy jest skuteczna.
Wysoko mierzysz.
Mam nadzieję. Wiesz co, już widziałem takie badania w Niemczech kiedyś, więc mam nadzieję, że i na takie trafimy. Na ile konkretnie tak. Podejmowane pewne działania nie są, ale nie chodzi tylko o skuteczność.
Bardzo ciekawe.
Nie chodzi tylko o skuteczność środowiskową, ale skuteczność rozprzestrzeniania idei, bo tak. Może się okazać na przykład, że pewne podejmowanie działania są przeciwskuteczne. Taki ciekawy przykład. Okazało się, że mem, który ośmiesza, jest taka, nie pamiętam jej nazwy, małpa z takim nosem, która jest bohaterem memów. Okazało się akurat tutaj...
Nosacz sumatrzański, tak, o ile dobrze...
Okazało się nie intuicyjnie, że pomimo, że ten mem ośmiesza to zwierzę, to akurat przyczyniał się dość dobrze do propagowania tej idei, która dla konserwatorów przyrody była słuszna.
No i też fajnie, prawda?
Więc jestem ciekaw, jak tutaj. Na przykład chciałbym zobaczyć, na ile stawianie uli i domków dla murarek, załóżmy, w Sejmie, rzeczywiście... nie tylko rzeczywiście sprzyja konserwacji biologicznych różnych gatunków, konserwacji biologicznej i ochrony środowiska, ale na ile tę ideę rozprzestrzenia zgodnie z założeniami. czyli też powinny być badania psychosocjologiczne. Ciekaw jestem tego.
Wszystko przed nami.
Dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku.
Widzimy się. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Hej.